Mów do mnie wierszem i prozą.
Iwona Adamska, dobry wieczór. Witam też Anię Sakowicz, pisarkę. Dobry wieczór, Aniu.
Dobry wieczór.
Kilkadziesiąt książek masz już na swoim koncie. Pisanie przychodzi ci z łatwością?
Nie, z trudem. To jest trudna praca. To naprawdę wymaga...
Żmudna praca.
...wysiłku, tak. Żmudna, trudna, bo wymaga też cierpliwości. Nie jest też tak opłacana, jakby człowiek sobie tego życzył.
No teraz cała dyskusja trwa, jak się opłaca autorów. Autorka Chłopek wywołała taką dyskusję. Ile procent bierze wydawnictwo? To jest jakby na odrębną audycję temat. Nie będziemy sobie może psuły nastroju, chociaż to ważny temat. Natomiast myślę sobie, że też dokumentacja, którą zbierasz do swoich książek.
Tak, bo to wszystko zależy od książki, jaką piszę. Czasami faktycznie są to trudne książki. Kiedy wymyśliłam Zawodową dziewczynę, to wydawało mi się, że to będzie prosty temat, bo pewnego dnia po prostu stwierdziłam, że chciałabym napisać książkę o kobiecie, o sex workerce z czasów PRL-u. Prostytutce, tak byśmy powiedzieli w tamtych czasach. I wydawało mi się, że to będzie proste.
No właśnie, Zawodowa dziewczyna, od razu powiem, że to jest książka, na której się dzisiaj skupiamy. To jest twoja najnowsza powieść.
Tak, to jest moja najnowsza powieść. Premiera 26 marca, wydawnictwo Purple Book. No i powieść, która naprawdę wymagała ode mnie dużo wysiłku, bo zajęłam się tematem, który okazał się bardzo trudny, bardzo wymagający i też taki bardzo hermetyczny, bo nie udało mi się dotrzeć do nikogo, z kim mogłabym porozmawiać o tej pracy.
Czyli żadnej pani, która praktykowała ten najstarszy zawód świata, nie udało ci się dotrzeć.
Nie, nie.
A powiedz w ogóle, skąd taki pomysł? Czy to był jakiś artykuł? Skąd inspiracja do Zawodowej dziewczyny?
To zawsze trudno powiedzieć, ale jakiś czas temu, pamiętam, z mężem trafiliśmy na audycję. Nie wiem, czy mogę powiedzieć tytuł tej audycji, bo on zawiera wulgaryzmy, ale to jest audycja, podcast prowadzona przez dwie seksworkerki, zupełnie współczesne. I tak mnie to zaskoczyło, że można o tej pracy rozmawiać w taki sposób i opowiadają o niej pracownice seksualne, że w pierwszej chwili to mnie zaskoczyło, oburzyło. Ja praktycznie nic nie rozumiałam z tego, co one mówiły, nie rozumiałam ich języka. Ale potem mnie zaciekawiło i pomyślałam, że ciekawie byłoby napisać taką książkę o pracy seksualnej, ale w PRL-u. W zupełnie innej rzeczywistości niż ta obecna, bo myślę, że nie odważyłabym się napisać książki o współczesnym sex workingu.
Dlaczego?
Bo wydaje mi się to tak złożone, tak trudne i tak niezrozumiałe dla mnie, chociażby poprzez funkcjonowanie internetu, bo ten sex working nie ma jednej twarzy. Bo to będzie praca naprawdę najróżniejsza. Nawet sprzedawanie w internecie zużytej bielizny, czy używanej bielizny, jest sex workingiem. Także to jest takie naprawdę bardzo skomplikowane i czasami wykraczające poza moją wyobraźnię.
W każdym razie, jakby na to nie patrzeć, zawód nie umarł.
Tak, najstarszy zawód świata.
Tak, tak, on przeszedł jakąś transformację. Nie interesowałam się nigdy tym tematem. Nie wiem, mówi się teraz o luksusowych, bardzo eleganckich kobietach, które robią to w sposób dyskretny. Ale być może jest też cały system tak zwany uliczny, tak?
Tak, no, bo to jest naprawdę bardzo złożone. Oprócz tego, bo wiadomo, że ta hierarchia jest, tak jak w każdym zawodzie zresztą, tak są jeszcze aktywistki na rzecz sex workingu. I przez tę właśnie taką złożoność tej problematyki, to była naprawdę dla mnie bardzo trudna książka, bo ja do tej opowieści o pracy seksualnej w czasach PRL-u wprowadziłam też elementy pracy seksualnej współcześnie, bo główny bohater, dziennikarz, który znajduje pamiętniki byłej seksworkerki, właśnie takiej pani z PRL-u, próbuje nawiązać kontakt ze współczesnymi seksworkerkami, żeby po prostu w pełni zrozumieć problem. No i trafia na takie dwie młode aktywistki, które walczą ze stygmatyzacją, z kryminalizacją tego zawodu. I ja musiałam też sobie w głowie pewne rzeczy poprzestawiać, bo ja jakby przyjęłam to wcześniej, że słowo prostytutka jest źle postrzegane, że nie powinno się go używać. Ale też miałam bardzo dużo wątpliwości takiej natury etycznej i moralnej, czy sex workerka dźwiga jakby całą wagę tej problematyki. I też sporo czytałam na ten temat i zaskoczyło mnie też podejście feministek, bo one też nie są takie jednogłośne. Są takie, które się przeciwstawiają pracy seksualnej, mówią cały czas o takim wyzysku, czasami o uprzedmiotowieniu kobiet, o takiej pracy wręcz niewolniczej, myślę, że tak też można to nazwać. Ale są też takie feministki, które uważają, że to jest po prostu praca jak praca i dziewczyny powinny być, dziewczyny i mężczyźni, osoby pracujące seksualnie powinny być opodatkowane i powinny mieć dostęp do ubezpieczenia i powinno się to odstygmatyzować i odkryminalizować. Ja powiem szczerze, że pisząc tę powieść, mam wrażenie, że stanęłam gdzieś po środku. Miałam bardzo dużo takich właśnie wątpliwości natury etycznej i moralnej, bo tak naprawdę nie wiem, jaka jest moja ocena. Ja też nie chciałabym oceniać ani kobiet, mężczyzn, osób zajmujących się pracą seksualną współcześnie, ani tych, które robiły to w czasach PRL-u.
Wiesz co, ale też ja mam takie wrażenie wręcz, że no trochę czujesz sympatię do głównej bohaterki Ksenii. Próbujesz zrozumieć tę dziewczynę, która urodziła się po prostu no, w ubogiej, niewykształconej rodzinie, kiedy argumentem ojca był pasek, krzyk, kiedy mama nie miała nic do powiedzenia, a dziewczyna miała marzenia, miała jakieś potrzeby, które chciała zrealizować. Miała też no, taką dość rozbujałą seksualność, bym powiedziała. I to czasami jest jedno spotkanie, jeden zapalnik, jedna iskra, kiedy się w to idzie. I taka właśnie była Ksenia. To jest dla mnie postać złożona. Ja bym też chciała wrócić do tego, co ty powiedziałaś, że dla nas jest to niewyobrażalne, dlatego pewnie stoisz gdzieś i nie potrafisz do końca ustosunkować się, po której stronie jesteś, bo ja też nie wyobrażam sobie, żebym mogła coś takiego podjąć, a z drugiej strony nie oceniam, bo każdy ma swoje życie i każdy ma swoją motywację.
Tak, właśnie ta motywacja może być różna. Ja też starałam się pokazać taką kobietę. Ona jest bardzo uprzywilejowana, bo chociażby właśnie mieszka w Warszawie i jest luksusową panią do towarzystwa. To też jest ważne. Chociaż wspomina, ja właśnie może jeszcze jedną rzecz wyjaśnię, bo ja celowo też pokusiłam się o to, żeby to były wspomnienia, bo wiem, że wspomnienia są trochę wybielone, takie rozmazane, już nie pamięta się wszystkiego bardzo wyraźnie i my bardzo często z naszych wspomnień wyrzucamy to, co jest traumatyczne i to, co jest złe. Że zachowujemy raczej te dobre wspomnienia i ona raczej właśnie w taki pozytywny sposób wspomina swoją pracę, ale też mówi o tym, co widziała, co słyszała, co przydarzyło się jej koleżankom. Także to nie jest takie idealizowanie. Starałam się pokazać to w miarę obiektywnie, ale na przykładzie osoby uprzywilejowanej. I faktycznie Ksenia podejmuje taki, a nie inny wybór. Jest bardzo taka rozbudzona seksualnie, ją to bardzo interesuje. Nigdy nie miała żadnych oporów, nie wstydziła się.
No i przede wszystkim jest piękną kobietą, tak? To jest typ urody modelki. Właściwie idealne ciało, tak ją opisujesz. Piękność, na którą wszyscy zwracają uwagę.
Tak, i dzięki temu, że jest tak piękna, tak powiedzmy doskonała, jeżeli chodzi o urodę, może zrobić tutaj karierę. I ona z tego korzysta. Pomimo tego, że nie jest głupią dziewczyną, bo dobrze się uczy, ale ten świat ją bardzo pociąga. Tam są pieniądze, tam są dolary, tam jest też ten świat zachodu, który my mogliśmy oglądać przez szybę. No i dokonała takiego wyboru, a nie innego. No, wiadomo, że muszą być tego jakieś konsekwencje, prawda? Musi za to jakoś zapłacić. Ja też nie wszystko dopowiadam, nie wszystko wyjaśniam, bo te wspomnienia są bardzo wybiórcze. Ale myślę, że czytelnik potrafi połączyć kropki i sobie tutaj pewne rzeczy też dopowie.
Mamy też Kajetana Wolskiego, dziennikarza, który przypadkowo w takich nieoczywistych okolicznościach znajduje zapiski, notatki Ksenii, próbuje znaleźć kobietę, próbuje właśnie napisać artykuł, bo też jest w kryzysie, też przewartościowuje swoje życie. Kolejna ciekawa postać. I Kajetan mówi tutaj o książce, która się pojawiła o zawodowych dziewczynach w PRL-u. Czy rzeczywiście taka książka jest? Czy korzystałaś z tej dokumentacji?
Tak, wszystkie książki, o których mówi Kajetan, są prawdziwe. Ja faktycznie korzystałam z reportaży wydanych właśnie i współcześnie, i w czasach PRL-u na temat pracy seksualnej. I ja tak pozwolę sobie zerknąć do swojej książki, bo na końcu jest bibliografia. To jest książka Anny Dobrowolskiej, zawodowe dziewczyny, prostytucja i praca seksualna w PRL-u. I faktycznie takie opracowanie jest. Korzystałam też z bardzo cennej dla mnie książki Karoliny Rogaskiej, Bez wstydu. To jest reportaż wcieleniowy. i niezwykle interesujący. Ona co prawda nawiązuje tam do też do tego podcastu, o którym mówiłam na początku, a więc pewne rzeczy się powtarzają, ale faktycznie było to dla mnie cenne źródło wiedzy.
Czyli jak pisałaś pamiętnik Ksenii, tak, to opierałaś się właśnie między innymi na tych źródłach, tak, żeby to było wiarygodne.
Tak, myślę, że warto wspomnieć jeszcze o reportażu Krzysztofa Konkolewskiego, bo tam właśnie znalazłam między innymi wspomnienia seksworkerki z czasów PRL-u, a więc to było dla mnie takie podstawowe źródło wiedzy, ponieważ ona używała słów, które były typowe w tamtym czasie, w latach 70., 60.
No tak, i też opisujesz całe środowisko panów korzystających z usług seksworkerek. Prostytutek, wtedy tak się mówiło. No, tak, używało się też oczywiście gorszych określeń, one były niestety na porządku dziennym. To jest całe środowisko wysoko postawionych polityków, artystów, czy rzeczywiście to też znalazłaś w tej dokumentacji? Czy tam na przykład pojawiły się jakieś konkretne nazwiska?
Nie, konkretnych nazwisk nie było. Z reguły to były imiona. Oczywiście moi bohaterowie też są fikcyjni. To są postaci przeze mnie zmyślone. Ale tak sobie ją wymyśliłam. Jako taką postać uprzywilejowaną, jako panią do towarzystwa, spotykającą się z luksusowymi klientami, bo to nie tylko też Polacy, bo to są też klienci dewizowi.
Bardzo ładnie łączysz współczesność z przeszłością, z PRL-em, kiedy właśnie opisujesz całą sytuację i polityczną, i przede wszystkim ekonomiczną, kiedy dziewczyny mogły za dewizy kupować sobie w Peweksie, bo dostawały takie wynagrodzenie, kiedy mogły dostać paszport i wyjechać za granicę, bo taką możliwość miała Ksenia. I mamy też właśnie Kajetana, rodzinę Kajetana, cały ten świat internetu, ale też świat psychologii, z którego troszkę drwisz, mam wrażenie, bo Kajetan to jest osoba, która doświadczyła właściwie takiego, jakby to powiedzieć, coachingu ze strony byłej dziewczyny.
No tak, tak.
Że jest, musi się rozwijać, to, że musi...
Tak. Jest to trochę przejaskrawione, bo mnie czasami bardzo irytuje, jak słyszę, jak ktoś mówi, że wszystko można, wszystko zależy od ciebie. No nieprawda, nie wszystko zależy od nas. Wiele zależy od tego, w jakiej rodzinie się urodziliśmy, jak zostaliśmy wychowani, na jakich ludzi trafiamy. Ale też wydaje mi się, że ważne w tej książce jest to pokazanie i Ksenii, i Kajetana, jak czasy się zmieniły.
Tak, to prawda. To.
Ona jako dziewczynka urodzona właśnie w czasach PRL-u nie spełnia oczekiwań ojca, bo jest dziewczynką. Jej wielu rzeczy nie wolno robić, wiele rzeczy nie wypada. Natomiast Kajetan nie spełnia oczekiwań ojca, bo jest zbyt
Marny zawód wybrał.
Marny zawód, jest zbyt delikatny, zbyt zniewieściały. Zamiast zostać inżynierem, to on się zajmuje pisaniem. I myślę, że to też jest ciekawe, jak bardzo my, jak wiele zależy właśnie od tego, w jakich czasach się urodzimy. I tutaj te różnice starałam się właśnie pokazać.
Ale też, że pewne rzeczy są niezmienne. Jeżeli mamy rodzica, który nas nie wspiera i który pragnie realizować poprzez dzieci własne ambicje, no to jest kłopot, tak?
Tak, niezależnie
od epoki,
czasów. Tak, tylko zmienią się argumenty.
Zawodowa dziewczyna, najnowsza powieść Ani Sakowicz, do czytania. Bardzo ci, Aniu, dziękuję. Oczywiście powiedziałaś na początku, że to jest trudna praca, ale nie wyobrażam sobie, żebyś nie pracowała nad czymś kolejnym.
No tak, teraz pracuję nad książką z tłem historycznym, bo ja lubię tak na zmianę. Piszę książkę o swoim rodzinnym mieście, o Stargardzie, ale tym szczecińskim.
Będziemy czekać.
Dziękuję bardzo.
Ania Sakowicz, pisarka, autorka kilkudziesięciu powieści, była moim i Państwa gościem. Julia Baranowska nam program zrealizowała. Iwona Adamska, dobrej nocy życzymy. Do usłyszenia.
Dobranoc.
Mów do mnie wierszem i prozą.